Po paru tygodniach przerwy cieszę się, że możemy wrócić do Józefa. Stęsknił się za nami. Mówi, że chciałby przejść do jakiejś aktywności, a nie tak tylko przy Faraonie stać. Jeśli pamiętamy z poprzednich rozdziałów, to Józef wyróżniał się spośród wszystkich ówczesnych mu ludzi niezrównaną z innymi taką świadomością Boga. Nikt na ziemi w tym momencie nie postrzegał Boga tak jak on, nikt nie ufał Bogu tak jak on. Jego skupienie na Bogu sprawiało, że był tym samym człowiekiem, zarówno w studni, do której wrzucili go bracia, jak go już pobili i obdarli z ubrań, był tym samym człowiekiem jako niewolnik u Potifara czy w lochach więzienia, jak i, tak jak czytaliśmy ostatnio, w pałacu, kiedy oświadczył Faraonowi, który sam był uważany za Boga, że to żywy i prawdziwy Bóg udzieli odpowiedzi na jego sny. I kiedy zinterpretował sny Faraona, aż trzykrotnie wymienił Boga jako i źródło, i takiego suwerennego egzekutora tych snów. On daje sny, on je wypełni, on jest suwerennym Panem. I jak może jeszcze pamiętamy, Faraon, ten egipski człowiek-bóg, bóg-człowiek, król-bóg, był tak poruszony, że odruchowo komplementuje i Józefa, i jego Boga, pytając retorycznie, czy znajdziemy takiego człowieka jak ten, który miałby w sobie Ducha Bożego? I dlatego postanowił wywyższyć Józefa, bo skoro to było pytanie retoryczne, oznaczało, że nie ma drugiej takiej osoby, więc to Józef stał się rządcą nad jego domem, lud będzie posłuszny jego poleceniom i tylko tronem, Józefie, będę cię wywyższał, mówi Faraon. Spójrz, mianuję cię rządcą nad całym krajem egipskim. I to jest przypomnienie tego, jak dochodzimy do dzisiejszej części, którą nazwalibyśmy taką inwestyturą Józefa. Inwestytura, jak może pamiętacie z lekcji historii, bardziej niż języka polskiego, to w średniowieczu był taki uroczysty akt nadania wasalowi lenna przez seniora lub stanowiska kościelnego, biskupstwa, opactwa, przez monarchę. I polegała na tym, że ten, który otrzymywał tą inwestyturę, klękał przed królem i król też wręczał mu symbole władzy. W naszym fragmencie Faraon uroczyście nadaje Józefowi atrybuty władzy. Właściwie de facto to on przekazuje mu władzę i mówi, ja będę stał z boku i się przyglądał. Najpierw, widzimy to na początku 42 wersetu, król zdejmuje z ręki sygnet i wkłada go na palec Józefa. Była to taka pieczęć w kartuszu, czyli owalu otaczającym hieroglify, w której widniało imię tego konkretnego faraona. I ta pieczęć służyła do stemplowania oficjalnych dokumentów. Więc w ten sposób publicznie faraon przekazał Józefowi uprawnienia do sprawowania władzy podobnej, równej władzy faraona. Po drugie, widzimy to w drugiej części 42 wersetu, Józef został ubrany w szaty z najczystszego albo najdelikatniejszego lnu, który był prawie że przeźroczysty. Był to materiał z najwyższej półki, noszony tylko przez najwyższych urzędników dworskich. I od tej pory Józef miał być ubrany w szaty wpływowych ludzi z najwyższych sfer. I po trzecie, i widzimy to w wersecie 43, Józef został, zawieszono mu na szyi złoty łańcuch jako dar i symbol najwyższego wyróżnienia. Złoto, jak dzisiaj, tak i wtedy miało wielką wartość, służyło z jednej strony jako nagroda za interpretację, ale także jako symbol nowego statusu Józefa. I chodził z takim złotym łańcuchem na szyi. Po otrzymaniu tych zewnętrznych symboli władzy, Józef został uchorowany taką paradą inauguracyjną. 43 werset, podczas której faraon kazał mu jechać na swoim drugim rydwanie, a biegacze biegli przed nim i wołali abrek, czyli na kolana. W dzisiejszym wydaniu byłyby to jakaś limuzyna ministerialna, prezydencka, czarna, najpewniej z naszej zachodniej granicy. Józef miał jeździć jak VIP. Wszystko, co najlepsze było dla niego. Mężczyźni idący przed nimi, to byłby dzisiejszy odpowiednik służby ochrony państwa, czyli SOP, przyznawanej najważniejszym osobom danego państwa. I to właśnie oni wołali na kolana. I wszyscy padali na kolana. To musiało być coś niezwykle ekscytującego dla Józefa. Bo przecież przez ostatnie 30 lat, 13 lat, przepraszam, on w tym momencie ma 30 lat, przez ostatnie 13 lat swojego życia kłaniał się i płaszczył przed wszystkimi. On był tym, hej ty, chodź tu, hej ty, zrób to, hej ty, co tu tutaj robisz, hej ty, wynocha. Czy to w domu Potifara, czy w więzieniu, gdzie jeszcze służył sługą faraona, a teraz jechał królewskim rydwanem, który przedzierał się przez tłumy, tłumy, które na ugiętych kolanach rozstępowały się przed nim jak fale morza. To musiało być naprawdę niesamowite. A na dodatek Józef otrzymał od faraona oficjalne słowa inwestytury. 44 werset. Ja jestem faraonem, ale bez twojej zgody, mówi do Józefa, nikt nic nie uczyni w całej ziemi egipskiej. Czyli mówi mu, wszelkie istotne działania w naszym kraju, potężnym kraju, muszą uzyskać twoją zgodę. Pomyślmy jeszcze raz. Tego samego dnia, rankiem, siedział w brudnym, cuchnącym lochu, a o zmroku był w pałacu, ubrany w markowe ciuchy. Słudzy wachlowali go i odpędzali muchy. Jego menu składało się z wykwintnych potraw, a w stajni czekała limuzyna z szoferem. Gotowym zawieźć go, gdzie tylko by mu się wymyśliło, wymarzyło. A tłumy, gdy tylko by go zobaczyły, od razu podałyby na kolana. Ale faraon na tym nie kończy, bo czymś mądrym i oczywistym była konieczność jak najszybszej integracji, a właściwie egiptyzacji Józefa. Więc Józef otrzymał od faraona nowe imię i odpowiednią żonę. Widzimy w wersecie 45. Faraon nadał też Józefowi imię Safnat Peneach, które ogólnie można tłumaczyć jako Bóg mówi i żyje. I pomimo, że imię to było czysto egipskie, to widzimy, co tutaj faraonowi chodziło po głowie. Nawet w tym imieniu on wywyższa żywego i mówiącego Boga Józefa ponad całą plejadę gwiazd Egiptu. Ale egipskie imię to jedna rzecz. Mój kolega, o którym czasami wspominam, pastor podziemnego kościoła w Chinach, ma na imię Daniel, ale tylko wtedy, kiedy wyjeżdża za granicę. Gdy się go zapytaliśmy, to powiedz, jak masz na imię, to on powiedział te 3 albo 5 słów dziwnie brzmiących i zrozumieliśmy, że rzeczywiście lepiej, że ty jesteś Daniel. Ale egipska żona to już zupełnie inna sprawa. Tym bardziej, że widzimy, jak faraon chciał, żeby Józef utożsamił się z Egiptem, a Senat była arystokratką. 45 werset, druga część mówi, że była to córka Potifery, kapłana z On. Pochodziła z tak wysokiej rodziny, że z tej rodziny również faraonowie brali sobie dziewczynę za żony. To była śmietanka, to był top. Nie można było mieć żony wyżej stojącej w hierarchii całego Egiptu. Jej ojciec, kapłan z On, nie z Os, przewodniczył świątyni w Helipolis, dzisiaj to jest Nowy Kair, i pełnił oficjalną funkcję podczas wszystkich ważniejszych świąt i nadzorował innych kapłanów. Więc ta niezwykle arystokratyczna żona zapewniła Józefowi i dobre kontakty towarzyskie, ale również narażała go na niebezpieczeństwo tej prawdziwej egiptyzacji. Jego ubrania były egipskie, miał egipskie imię, mówił po egipsku, wyglądał już jak Egipcjanin, jego żona była Egipcjanką, też był czołowym egipskim kapłanem Boga Słońca. Co to oznaczało dla Józefa? Otóż to, że dusza Józefa była w największym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek w innym momencie jego życia. Jedyną rzeczą, a czy właściwie tak, jedną rzeczą to jest pozostać Bogu wiernym, skupionym na Nim, oddanym Mu, gdy się jest w dole. Ale zupełnie inną rzeczą jest pozostać Mu wiernym na szczycie. Ten dół zaszczepił w Józefie zależność od Boga, czy to przez prostą ludzką mentalność, jak trwoga to do Boga, czy przez to, że właściwie Bóg był jego jedyną nadzieją na przyszłość. Po tym wszystkim, co go do tej pory spotkało, dni, miesiące, lata spędzone w dole obdarzyły duszę Józefa coraz głębszym poczuciem potrzeby i zależności od Boga. Bo właściwie w dole był tylko jeden kierunek. Jeden kierunek, w którym można było patrzeć. I tym kierunkiem był Bóg. I że On może być jakąś nadzieją. To z jednej strony. Z drugiej strony szczyt egipskiego życia skłaniał serce ku dumie i niezależności. Na szczycie patrzenie w górę nie było naturalne. Naturalne to było patrzenie w dół. Patrzenie na ludzi, którzy mu się kłaniają. Na ludzi, którzy teraz będą zabiegać o jego przychylność. Którzy będą przychodzili do niego z jakimś prezentem i powiedzą: Józefie, gdybyś mógł coś tam zrobić dla mnie, dla rodziny. To była teraz jego rzeczywistość. Polegać na swojej pozycji, polegać na sługach, którzy zaspokajali jego potrzeby. A fakt, że imię Józefa, jego mowa, jego ubiór, jego żona, jego rodzina zachęcał do zapominania o tym, skąd się pochodzi. Ponadto niezaprzeczalna błyskotliwość Józefa i jego kariery, i jego plan ocalenia Egiptu mogła kusić, by odczuwać nad wszystkimi taką psychiczną i moralną wyższość. Teraz jest moje 5 minut. Teraz ja mogę myśleć o sobie i brać dla siebie. Życie na szczycie może sprawić, że człowiek wyobraża sobie, że jest jedyny, oryginalny, mądry, jedynym w swoim rodzaju, zasługujący na wszystko, co ma i na jeszcze więcej. Ale prawda jest taka, że długotrwałe przebywanie na szczycie może wywołać niesamowitą brzydotę duszy. I dzisiaj ta brzydota jest szczególnie widoczna u osób, które osiągnęły sukces, zwłaszcza szybki. Zawodowych sportowców, osobistości polityczne, medialne, dzieci bogatych ludzi, sławnych. Przykładem na brzydotę duszy z ostatnich tygodni są ujawnione niedawno akta Epsteina, które mówi nam o powiązaniu właśnie elit politycznych, mody, sportu, władzy, pieniędzy umoczonych w sieć zła, demoralizacji, poczucia bezkarności. Ludzi, którzy na co dzień kreują się na moralny głos świata, a dowiadujemy się, jak ohydne rzeczy robili wielu ludziom wokół siebie. Długotrwałe przebywanie na szczycie może wywołać niesamowitą brzydotę duszy. Jaka stąd płynie lekcja dla nas? Przepraszam. Choć nikt z nas nie odniósł i pewnie nie odniesie takiego sukcesu jak Józef, może dzięki Bogu, to jednak serce człowieka jest takie samo. Jest niezmiennie kuszone, by być niezależnym od Boga. Samemu być sobie Panem. Jeśli pamiętamy przypowieść Pana Jezusa, czy to z Ewangelii Mateusza, czy Marka, czy Łukasza, o siewcy, który wyszedł, aby siać, mówi tam o ziarnie, które pada między chwasty, między ciernie i mówi, że łuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy, gdy dochodzą do głosu, zagłuszają słowo i to ziarno, Ewangelia, pozostaje bezowocne. Nawet nie bogactwo, nawet nie już posiadanie innych rzeczy, co łuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy, powoduje, że Bóg już nie jest tak atrakcyjny. Że ja Boga nie potrzebuję, bo mogę żyć w świecie swoich marzeń, większych, mniejszych osiągnięć i dam sobie radę sam. Młody Józef, drugi po faraonie, w wieku 30 lat. Jak wiemy, nadzwyczaj przystojny młody mężczyzna, o przenikliwym umyśle, który na naszych oczach wyrósł z niczego i nagle zaczął żyć w nieustannym luksusie, znalazł się w ogromnym niebezpieczeństwie. Kolejna część naszego fragmentu mówi o tym, jak Józef zareagował. I że zareagował jednak właściwie, bo nie przyjął takiego leniwego stylu życia bogatych i sławnych mieszkańców Egiptu. Odpowiedział raczej posłuszeństwem na Boże Słowo, które charakteryzuje prawdziwą wiarę. On uwierzył Bogu, że Egipt będzie miał tylko 7 lat obfitości i że trzeba zgromadzić zboże na 7 lat głodu. Dojście do władzy, do prestiżu, do otoczenia się ludźmi z całkowicie innego światopoglądu, innej kultury, innych pragnień, nie osłabiło jego ufności, że jeśli Bóg coś powiedział, to tak będzie. I widzimy to w jego takim całkowitym poświęceniu się ciężkiej pracy. Te szalone tempo działalności Józefa podkreślają powtórzenia w wersetach opisujących jego pracę. Czytamy, gdy miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu, po wyjściu od Faraona przemierzył całą ziemię egipską. W ciągu tych 7 lat ziemia rodziła obficie, a on przez te 7 lat, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził całą żywność i składował ją w miastach. W każdym mieście składował żywność z okolicznych pól. W ten sposób Józef nagromadził zboża jak piasku morskiego, takie mnóstwo, że przestano je mierzyć, bo nie było takiej miary. Jak wiemy, może trochę z historii, rolnictwo w Dolinie Nilu nie opierało się na opadach deszczu, jak normalnie w rolnictwie, ponieważ w Dolinie Nilu opady są bardzo niewielkie, dlatego jest to piękny kierunek turystyczny dzisiaj. Cykl upraw opierał się raczej na wiosennych powodziach spowodowanych deszczami w odległych częściach północnego dorzecza, tego górnego Nilu. Józef więc wyruszył szybko, żeby zbadać sytuację i rolniczą, i magazyny, bez wątpienia budując nowe w razie potrzeby, a następnie przez 7 kolejnych lat zbierał 20% wszystkich plonów. W rezultacie tego obfitego urodzaju te 20% plonów zgromadzonych w strategicznych miastach stanowiły niepoliczalne zasoby zboża. Jest sukces. Pierwsza połowa snów Faraona spełnia się na oczach Egiptu. Pozycja Józefa zdecydowanie musi rosnąć. No bo kto mógłby narzekać, skoro wszystkim jest dobrze? I nawet jeśli nie wszyscy dowierzają, że będzie głód, a niech tam Józef zbiera i tak nam wszystkim zbywa. Ale jak to wpływa na naszego bohatera? Czytamy o tym w kolejnej części naszego fragmentu. Zanim nastały lata głodu, Asenat, córka Potifery, kapłana z On, urodziła Józefowi 2 synów. Pierworodnemu Józef dał na imię Manasses, powiedział bowiem, Bóg pozwolił mi zapomnieć o mojej udręce i o całym domu mojego ojca. A drugiemu dał na imię Efraim, powiedział bowiem, Bóg uczynił mnie płodnym w kraju mojej niedoli. Bardzo podoba mi się plastyczny sposób przedstawienia tej historii w wykonaniu nieżyjącego i w sumie nieodżałowanego przeze mnie pastora i teologa Wodiego Bauhama, chociaż w sumie nigdy nie wiadomo, jak to nazwisko wyczytać. I polecam, żeby zobaczyć, w jaki sposób on to mówi, ale mniej więcej opowiada historię tak, że któregoś dnia sąsiad wychodzi przed dom, widzi Józefa, wita się z nim, mówi: dzień dobry, Safnat Paneach, ładny dzień dzisiaj mamy, słoneczko świeci, urodzajnie w ogródku. Słyszałem, że syn ci się urodził. No, urodził mi się syn. A jak go nazwaliście? Manasses. Manasses? To nie po egipsku. No, nie po egipsku, po hebrajsku. A co to znaczy? Ten, który sprawia, że się zapomina. Albo inaczej, krócej mówiąc, zapomnienie. Ale dlaczego po hebrajsku? Bo ja jestem Hebrajczykiem. Jestem człowiekiem przymierza Abrahama, Izaaka, Jakuba z Bogiem. Ale zaraz, zaraz. Czy to nie właśnie Hebrajczycy cię tutaj sprzedali? Przecież oni nawet nie przyjechali tutaj ani razu zobaczyć, czy ty żyjesz. Próbować cię wykupić z niewoli. Może mieli wyrzut sumienia, stwierdzili: o, Józef, może jeszcze żyje, przyjedziemy. I właśnie w tym momencie Józef mówi: tak, ale ja zapomniałem o tym. Ja to odpuściłem. Tak ma właśnie na imię mój syn. Manasses. Odpuszczam. Zapominam. To już dla mnie nie ma znaczenia. Józef wybrał identyfikowanie się z Bożym ludem. Manasses to jest jego manifestacja. Owszem, faraon może zmienić moje imię. Faraon może dać mi taką żonę, jaką on chce. Faraon nawet może mi pokazać, gdzie ja mam mieszkać i co ja mam robić. Ale to ja nadam imiona moim synom i one będą hebrajskie, ponieważ ja jestem Hebrajczykiem. Jestem częścią Bożego ludu i Bożego przymierza. Mały Manasses rozjaśnił jego życie i pomógł odpuścić, zapomnieć zło przeszłości. I być może niektórzy z nas tutaj potrzebują dzisiaj takiego Manassesa, by odpuścić rzeczy z przeszłości. Zranienia, krzywdy, niesprawiedliwości. Potrzebujemy Manassesa, żeby odpuścić. Żeby ten korzeń goryczy nie rósł cały czas w naszym sercu i nie zatruwał. Ale zapomnieć, odpuścić? Jak? Przecież moje emocje, moje zranienia, moje krzywdy. Właśnie dlatego potrzebujemy Manassesa. I krew Chrystusa przykrywa wszelkie zło. W Nim mamy naszego cudownego Manassesa. W Nim możemy odpuścić. W Nim możemy zapomnieć. Tym bardziej, że najczęściej są to rzeczy, których tak się już nie da zmienić. Nie da odkręcić. Nie da zamienić innymi wydarzeniami, które całkowicie by to wymazało, a zbudowało inną przeszłość. Więc Józef mówi: tak, hebrajskie imię, Manasses. Bo ja odpuszczam, bo ja zapominam. Ale gdyby ta manifestacja nie była wystarczająca, Józefowi rodzi się drugi syn i być może ten sam sąsiad znowu go spotyka, mówi: ładny dzień mamy dzisiaj, Safnat, Peneach, słyszałem, że urodził ci się drugi syn. A jak jego nazwaliście z żoną poganką? Jakąś. Gratuluję generalnie. Ale pierwszy miał jakoś tak dziwnie, a drugi? A drugi ma na imię Efraim. A co to znaczy? To znaczy, Bóg uczynił mnie płodnym w kraju niedoli. W kraju mojej niedoli. Ale jak to w kraju twojej niedoli? Przecież krajem twojej niedoli to jest Kanaan. To jest tam, gdzie bracia cię nienawidzili. Gdzie nie chcieli z tobą rozmawiać. Gdzie w końcu cię złapali, pobili, obdarli, wrzucili, sprzedali. Tutaj jest kraj twojej prosperity. Zobacz, okej, 13 lat, ale zobacz teraz. No, ty jesteś drugi po faraonie, a właściwie najważniejszy w całym kraju. Jak ty możesz powiedzieć, że tu jest kraj mojej niedoli? Jak ty mieszkasz? Co ty jesz? Czym ty jeździsz? Kogo masz za żonę? Panie, synowie dwaj ci się urodzili. Kraj niedoli. A tym imieniem Józef mówi: tu jest mój kraj niedoli, ponieważ ja jestem częścią ludu przymierza z Bogiem i krajem, w którym powinienem mieszkać i być, to ziemia obiecana Abrahamowi i jego potomkom. Tam jest moja ojczyzna, tam jest mój kraj, tam jest moje serce. A ta ziemia, jakkolwiek może wydawać się zamożna, to nie ma większego bogactwa, jak być przed obliczem Boga żywego. I jaka lekcja z tego drugiego imienia płynie dla nas? Otóż, że nigdy nie wolno nam zapomnieć, że to życie jest pielgrzymką do wieczności, a nie jest celem samym sobie. To jest nasz kraj niedoli. Niedoli grzechu naszego, tego, które nas dotyka, w ogóle grzeszności, która jest w tym świecie, która kusi nas do szukania przyjemności i spełnienia bez Boga. Kraj niedoli, w którym owszem, mamy zadania do wykonania, mamy powołania, mamy rolę, w którym może nam się żyć dobrze i dziękować Bogu, jeśli żyje się dobrze. Ale naszym największym bogactwem jest być przed obliczem Boga żywego. A to jest nasz kraj niedoli, w którym wołamy: przyjdź, Panie Jezu, i niech nastanie Twoje królowanie i Twoja władza. Przepraszam. I to jest w sumie najważniejszy punkt tej części rozdziału i nie wolno go przeoczyć. Choć Józef sam otrzymał egipskie imię Safnat Peneach. I w sumie nikt z nas nie pamięta tego egipskiego imienia, ponieważ on się w ogóle z nim nie utożsamiał. A jego żona miała na imię Asenat, co oznacza ta, która należy do bogini Nat albo Neit. No, trudno, żeby ojciec kapłan inne imię jej wybrał. Jednak imiona ich ciekawego związku były hebrajskie i miały przesłanie. Gdy wszyscy obcokrajowcy dążyli do asymilacji, przyjmowali egipskie zwyczaje, życie, wartości, Józef potwierdził swoje rodzinne i duchowe pochodzenie. Historia Józefa nie uczy nas: bądź cierpliwy, bądź wierny i Bóg ci pobłogosławi i będzie ci dobrze. Sam Józef nie odczytuje swojej historii w ten sposób. On mówi: ja jestem w kraju mojej niedoli. I kiedy umiera, mówi: zabierzcie moje kości stąd. Gdzie? Do mojej prawdziwej ojczyzny, do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Niech tutaj nawet kostka moja nie zostanie, bo tu jest mój kraj niedoli. Józef nie tylko rozumiał wielkość Boga jak nikt inny, ale też ufał mu, polegał na nim, jak nikt inny na świecie w jego czasach. Dzisiaj śpiewaliśmy w ostatniej piosence: i gdziekolwiek się znajdę, na górze czy w dolinie, pewność mam, że w każdym z tych miejsc Twoja łaska już jest. Dolin miał dużo, szczytów mniej, chociaż ten ostatni był spektakularny, ale wiedział, że wszędzie poprzedza go Boża łaska. Co istotne, to wszystko miało miejsce na początku 7-letniego okresu głodu. I to już ostatnia część naszego fragmentu. 7 lat głodu było tak straszne, jak 7 lat obfitości było cudowne. I słowo głód pojawia się w tym fragmencie aż 5 razy, dwukrotnie podkreślając, że był on dotkliwy. 7 lat dostatku w ziemi egipskiej dobiegło końca. Po nich nadeszło 7 lat głodu, jak zapowiedział Józef. I kiedy we wszystkich krajach zapanował głód, to w całej ziemi egipskiej był chleb. Gdy cały Egipt zaczął cierpieć głód i lud wołał do Faraona o chleb, Faraon mówił do wszystkich Egipcjan: idźcie do Józefa, róbcie wszystko, co wam powie. Tak więc głód panował w całym kraju. Wtedy Józef otworzył wszystkie spichlerze ze zbożem i sprzedawał je Egipcjanom. A głód potężniał w ziemi egipskiej. Ze wszystkich też krajów przybywano do Egiptu, aby kupować zboże od Józefa, bo na całej ziemi był wielki głód. Kiedy Nil nie wylewał, następowała klęska głodu. W egipskich zapisach możemy odnaleźć przynajmniej 2-krotnie opis, że cykliczne klęski głodu były tak dotkliwe, że Egipcjanie uciekali się nawet do kanibalizmu. Nie było zbiorów, nie było jedzenia, nie było innej opcji. Tym razem klęska głodu w Egipcie stała się jeszcze poważniejsza, bo jak czytamy, że nie tylko w Egipcie nie padał deszcz, nie tylko w Egipcie był głód, ale głód był w Kanaanie i we wszystkich okolicznych ziemiach. Więc nawet nie było skąd importować jedzenia. Kryzys dotknął całą tamtą ziemię. Jak czytamy w wersecie 57. I gdyby nie realizacja wielkiego planu Józefa, nastąpiłaby masowa śmierć. Zapewne od najuboższych, aż najwyższe sfery może by jakoś przeżyły. I o ironio, wielki głód podkreśla to, jak wielki sukces odniósł Józef. Pieniądze szerokim strumieniem płynęły do skarbca w Egiptu. Dzięki temu ludzie nie tylko mieli co jeść, ale w ogóle ciągle nadal żyło im się dobrze. Nawet pracy było mniej, a jedzenie było. Józef w sumie tutaj na naszych oczach wyrasta na wybawiciela Egiptu i okolicznych narodów. I w tym widzimy przebłyski tego błogosławieństwa z 12 rozdziału, błogosławieństwa czy słów Boga skierowanych do Abrahama, gdy mówi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Przez Józefa Bóg błogosławi narodom ziemi. Bóg, Józef jest błogosławieństwem dla narodów ziemi. Trudno nie dostrzec w ufności Józefa, w Boże Słowo, jego oddanie Bożemu działaniu, tego cienia, typologii Zbawiciela świata. I choć Józef nie miał o tym pojęcia, to przybycie do Egiptu ludzi z wszystkich krajów, aby kupić zboże, stworzyło warunki do pełnego dramaturgii, spełnienia się jego snów z dzieciństwa. Ale o tym jeszcze przed nami. Dla wierzących życie na szczycie jest niebezpiecznym wyzwaniem. Wiele serc, wielu ludzi zapomina o Bogu w szczytowym momencie dobrobytu i sukcesu swojego życia. Jak powiedział w swoim czasie purytanin Cotton Mather, wiara zrodziła dobrobyt, ale córka pożarła matkę. Wiara, czyli zaufanie Bogu, to życie w pobożności, to życie, jak czytamy u apostoła Pawła, z poprzestawaniem na tym, co się ma, powodowało, że całe społeczeństwa protestanckie się bogaciły, ale później córka zjadła matkę i widzimy całą cywilizację Zachodu pogańską, zeświadczałą, zdemoralizowaną. Józef jednak nie tylko przetrwał życie na szczycie, ale on właściwie zaczął rozkwitać. Jak mu się to udało? Przepraszam. Odpowiedź leży w 13 latach prób, podczas których jego serce, dusza, wiara została zahartowana i we wzlotach, i w upadkach. Upadek w studni w Sychem, upadek w niewolę, wzlot w domu Potyfara, upadek w lochy w Egipcie, dalszy upadek, kiedy został zapomniany przez podczaszego, a następnie wzlot na szczyt w Egipcie. I w tych ekstremalnie trudnych sytuacjach Józef zachował lub wypracował co najmniej 3 charakterystyczne cechy. Po pierwsze, u podstaw leżała jego taka transcendentna, taka ponad to wszystko, co się dzieje wokół mnie, ufność w wielkość Boga. Czy jest dobrze, czy jest źle, czy się spełniło, czy nie, to nie ma wpływu na to, że Bóg jest wielki. Po prostu, z definicji Bóg jest wielki. I Józef rozumiał, że Bóg kontroluje całe życie, w tym codzienne wydarzenia. Wierzył, że Bóg działa w tej pogmatwanej mieszaninie grzesznego ludzkiego życia. I jak już kilka razy podkreśliłem, miał największą świadomość i takie zrozumienie Boga spośród wszystkich żyjących mu ludzi. Wierzył w wielkość Boga. To po pierwsze. Po drugie, Józef wierzył w Słowo Boże. Już to, które zostało mu przekazane i objawione przez Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wierzył, że obietnice zawarte w przymierzu z Bogiem, wierzył w sny dane mu przez Boga, wierzył w to wszystko, stojąc samotnie w Egipcie, bez wsparcia, bez doradców, bez silnych ludzi jakichś. Przeciw wszystkim. Tak samo Mojżesz stanie kiedyś sam przed Faraonem. Tak samo Daniel stanie kiedyś przed królem Babilonu. Tak samo apostoł Paweł będzie stawał przed sądami rzymskimi. Tak samo Marcin Luther stanie przed religijnymi, politycznymi wielkimi tego świata, swoich czasów. I wszyscy oni wierzyli w Boże Słowo. A Józef wierzył Bogu jak nikt inny za jego czasów. Tak samo nasz ukochany Pan Jezus, nasz Pan i Zbawca, stanął samotnie w walce o nasze dusze. I to w samotności jeszcze większej niż ktokolwiek kiedykolwiek, gdy wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Józef wiedział, że Bóg go nie opuścił. Mojżesz wiedział, że Bóg stoi za nim, bo w końcu pcha go do roboty, której nie chciał. Ci wszyscy, o których wspominałem i moglibyśmy wymieniać Starego i Nowego Testamentu i z historii Kościoła, wiedzieli, że Bóg jest z nimi. Nasz ukochany Pan i Zbawca był naprawdę sam w walce o nasze dusze. I po trzecie, Józef wierzył, że Bóg był z nim i w dole, i na szczycie. Dlatego też w obliczu wszystkich tych sił politycznych, społecznych, duchowych, na zewnątrz, w domu, w całym Egipcie, nadał swoim synom hebrajskie imiona, żeby każdy wiedział, kim on jest. Gdyby przeczytał historię Lutra, powiedziałby: takie imię daję, inaczej nie mogę. To jest moja tożsamość. To jest to, kim ja naprawdę jestem. I ta wiara Józefa jest wzorem dla każdego wierzącego człowieka i to w każdej epoce. Moi drodzy, żyjemy w dobie dostatku. Podobno, przepraszam, tak wyczytałem, że osoba zaliczająca się do klasy średniej, a w wymiarze polskim w roku 2025 klasa średnia to był zarobek netto, czyli na rękę, od 5 do 10 tysięcy. To jest w Polsce klasa średnia. Oczywiście w Niemczech jest inna, w Stanach jest inna, ale podobno osoba zaliczająca się do klasy średniej może żyć w większym komforcie i niezależności niż faraon w Egipcie za czasów Józefa. Między 5 a 10 tysięcy. Niezależności od gospodarki, kaprysów natury, medycyny, a jednocześnie w jeszcze większym poczuciu niezależności od Boga. Po co mi Bóg, skoro ja sam sobie mogę kupić? Po co mi Bóg, skoro ja mogę po prostu folgować swoim przyjemnościom i daje mi to jeszcze większą przyjemność niż bać się Boga? I żyjący w dostatku Zachód nie potrzebuje Boga, tak mówi, ponieważ doskonale daje sobie radę bez Niego. Co widzimy za każdym razem, kiedy czytamy wiadomości i za każdym razem, gdy pojedziemy gdzieś bardziej na Zachód. Jak ta cywilizacja bez Boga, która odwróciła się od Boga, wyparła się Boga, naprawdę fantastycznie, daje sobie bez Niego radę. Kończąc, niezależnie od tego, jak długo jesteśmy wierzącymi ludźmi, niezależnie od tego, ile z Nim przeżyliśmy, nasze serca są nieustannie kuszone, jak Adama i Ewy i jak ostatnich ludzi na świecie, by być niezależnymi od Boga. To pragnienie samostanowienia. Jak trwoga to do Boga, a później jakoś sobie przecież daje radę. Po drugie, każdy z nas potrzebuje Manassesa. Czasami, może właśnie teraz, żeby odpuścić rzeczy z przeszłości. Żeby zapomnieć. Żeby zamiast patrzeć w przeszłość, patrzeć na Chrystusa, który stał sam i wywalczył nam zbawienie. I odszedł przygotować miejsce dla nas, a gdy przygotuje, powróci. I już na zawsze będziemy z Nim twarzą w twarz. I w związku z tym, po trzecie, ten świat jest naszym krajem niedoli. Jakkolwiek dobrze nam może być, jak Józefowi, było bardzo dobrze. Jak nigdy w życiu, Otóż nie. Ponieważ jego serce było tam, gdzie jest lud przymierza. Tam, gdzie Abraham, Izaak, Jakub. Tam, gdzie Bóg powiedział, tu będzie mieszkał mój lud. Ten świat jest naszym krajem niedoli, w którym tęsknimy za wiecznością i przygotowujemy się do niej. Czego życzę każdemu z nas, byśmy robili intencjonalnie i świadomie. Amen. Powstajmy, proszę.